Przeciw słów między Paran, Tofel, Laban, Haserot, Dizahab, 11 dni drogi jest przez góry Sej z Chorebu do Kadesz Barnea. I jakby jest konieczne wyjaśnienie, jakimi słowami przemawiał. Też przy bliższym przyjrzeniu okazuje się, że nie są to miejsca geograficzne, tylko to jest przypomnienie niewierności, przypomnienie niewłaściwej postawy Izraela i jakby w sposób zakamuflowany Tora wymienia te miejsca, w których następował bunt i odwrócenie się od błogosławionego i jest powiedziane w Targu Monkelos: z powodu grzechów przemówił Mosze do synów Izraela. Rabin Pecaricz dodał w nawiasie, że było to łagodne napomnienie, ale w związku z grzechami, z dawnymi grzechami. W Księdze Przypowieści króla Szlomy jest napisane: kto nagan nie znosi, umrze. Czy inne tłumaczenie jest: kto nie przyjmuje napomnienia, umrze. I wiemy, że to jest z jednej strony ogromna sztuka, żeby udzielić napomnienia. Stąd to wyjaśnienie w łagodnych słowach. Czyli jest wielką sztuką udzielić komuś napomnienia, ale niemniej wielką rzeczą jest umieć przyjąć napomnienie. Bardzo jest to, sądzę, że to bardzo trudne jest, żeby przyjąć napomnienie, że teraz ktoś mi zwraca uwagę i czuję się nieswojo i to jest jakieś, czuję opresję taką i uwiera mnie to, uwierają mnie czyjeś słowa. Właściwie co on ode mnie chce? No, czy to jest prawda, co on mówi? Każdy ma swoją jakąś też odporność, wrażliwość też, ale jest to jakiś wysiłek, jest to dla mnie wysiłek, żebym takie napomnienie umiał przyjąć, ale mówi się, że bardzo rzadkim jest i pewnie jakby działa to w dwie strony, jest czymś rzadkim, że ktoś umie udzielać napomnień. Że nie, że wbije kogoś w ziemię albo go zatłucze słowami, tylko potrafi udzielić napomnienia i są takie wyjaśnienia w tradycji rabinicznej, że były pokolenia, w których nie było ludzi zdolnych do tego, żeby udzielać napomnień. Z drugiej strony jakby opór materii przed nawet delikatnym zwróceniem uwagi, niemożność jakby takiego delikatnego zwrócenia uwagi komukolwiek i stąd jest nawet pojawiło się takie określenie mitzwa milczenia polegająca na tym, że w obecności tego kogoś, kto zasługiwałby nie tylko na napomnienie, co na jakieś, jak się mówi, 40 bez jednego powinien oberwać, że nie wypowiada się wobec tego człowieka żadnych słów, że jakby milczy się z jednego powodu, że jest wszystkim wiadome, że ten człowiek nie przyjmie żadnego słowa napomnienia. Nie chce tak, nie. I jakby jest wiadome, że ten człowiek jest oporny na coś takiego i nie wysłucha. Nie wysłucha. Wiemy, że często jest tak, że takie dotknięcie kogoś powoduje, że ten ktoś ujawnia się jakby ta jego natura i to nie jest nawet obrona, co ktoś staje się agresywny z powodu tego, że zwrócono by mu jakąkolwiek uwagę. Czyli, że To jest w dwie strony działa i bardzo trudno przyjąć napomnienie, ale też jest wielką sztuką udzielać napomnień z wszystkimi tego konsekwencjami. I jest powiedziane, jest w człowieku organ za, jak pamiętamy, za zranienie człowieka, oparzenie jakiejś części ciała, uszkodzenie jakiejś części ciała, jest na pięć sposobów musiała być udzielona rekompensata. Tak? I cała strata, ból, wszystko, co się wiąże z tym, musiało być wynagrodzone niejako temu, kto został skrzywdzony. Odpowiednio szacowano, na zasadzie uszkodzona ręka, aha, ręką pracował, czy uszkodzone ręce, rękoma pracował. Był kimś, kogo zarobek był związany tylko z pracą rąk, a zatem szacowano, ile stracił dniówek, tak, ile pieniędzy jakby przechodziło przez jego ręce i trzeba było zrekompensować. Tak. Każdy organ jakby odpowiednio było to szacowane w monetach. I jest jeden organ powiedziane ucho ludzkie. Za uszkodzenie ucha, słuchu, należała się rekompensata jak za całe ciało człowieka. Czyli, że jakby rekompensata była dużo, dużo większa niż za uszkodzenie jakiejkolwiek innej części ciała. Paradoksalnie, właściwie najważniejsze może są ręce, oczy, pewnie fakt, że człowiek porusza się, ale właśnie ucho jest w sposób szczególny wyróżnione z tego powodu, że jakby jest zdolne słuchać, przyjmować do serca dobro, prawdę. I że właśnie jakby ta rekompensata musiała być dużo, dużo większa. Jak czytamy w Ewangelii, nasz Pan mówi, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. I okazuje się, co jakby to powtórzenie wynika tylko z tego oporu, jaki jest w człowieku. Innymi słowy, mimo że mam uszy i umiem słuchać, to nie potrafię słuchać rzeczy najwłaściwszych dla mnie. Na te jestem głuchy. To, co by było rzeczywiście dla mnie dobre, to tego nie chcę słuchać. Jak jest powiedziane, całe to pokolenie, do którego przemawiał, właśnie było pozbawione tego słuchu. Jak jest też szeroko to jest opisane w tradycji, że ci, którzy, jak jest napisane w liście Jakuba, brata pańskiego, gdzie jest powiedziane, bogacze, zabiliście sprawiedliwego. Jak wiele razy też o tym mówiliśmy, przywódcy tamtego pokolenia, czyli ludzie, którzy byli zobowiązani też do szlachetnego, sprawiedliwego postępowania i którzy byli też powołani do tego, żeby innych napominać, że jest powiedziane o tamtych przywódcach tamtego pokolenia, że to była zgraja bandytów, tak, zgraja złych ludzi, najwyższy Kohen, który występuje w Ewangeliach pod nazwiskiem Kajfa, tak? Kajfasz. Wszyscy ludzie jakby kojarzą z kościołów gdzieś tam, nie? Że był ktoś taki Kajfasz, ale nikt nie wie o tym, że tak go obraźliwie nazywał lud Izraela małpa, Kajafa, małpa. Tak? Że to byli ludzie podli i występni, niechcący słuchać napomnień. Kiedy Mosze, że jest powiedziane w łagodnych słowach, zwrócił się do tego pokolenia, które miało wejść do Erec Izrael, to przypomniał im, że są małostkowi, pamiętliwi, że drobnostki w ich oczach urastają w jakieś ogromne góry. Jest taki komentarz tradycyjny do księgi Dwarim, Sifri, jest napisane tak: Moshe wyszedł bardzo wcześnie ze swojego namiotu. Dlaczego tak wcześnie wyszedł? Na pewno życie rodzinne mu się nie układa, ma dosyć siedzenia w swoim domu, chce jak najszybciej z tego domu wyjść. Zobaczyli, że późno wyszedł z domu, powiedzieli: taki wielki mędrzec, a tak późno z domu wychodzi. Tak? Nie interesuje go los innych ludzi, woli sobie sam posiedzieć. Jest, w Sifri jest tak powiedziane, na pewno o nas plotkował. Innymi słowy, ktoś, kto jest skupiony na samym sobie, bardzo po prostu jakby ten obserwuje innych ludzi poprzez, jak się mówi w psychologii, to jest projekcja jego samego na innych, tak? Sami plotkowali w domach, ale uważali, że ich przywódca to robi. Takie projekcja taka na innych, tak? Własnych wad, własnych niedoskonałości. Król Szlomo powiedział: kto nienawidzi napomnień, umrze. A gdy jest powiedziane, rabini zapytali, dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka, stwarzając mu, przepraszam, ucho, na końcu stworzył na końcu ucha mięciutką końcówkę. Mięciutką końcówkę mamy. I jest powiedziane tak, z jednego powodu, że jak ktoś mówi bardzo złe rzeczy, tak, okropne jakieś słowa mówi, niedobre, to zawsze można użyć tej końcówki jak zatyczki. Zamknąć sobie uszy na taką mowę. Jak jest powiedziane, my żyjemy w świecie kłamstwa. Tak? W świecie wyuzdanym, wulgarnym. Taki, jak się wydaje, jest niemożliwe w ogóle, jakby, że teraz komuś mówisz, słuchaj, może byś tak nie zrekapitulował swoje życie, popatrzył, zobacz, to niewłaściwie postąpiłeś. Wsiadłeś na tego człowieka, zaraz go wyzwałeś tego. Że wydaje się, że mnóstwo się słyszy jakichś takich historii, tak? Że ludzie są nieopanowani, że gniew i jakieś od razu jakieś wulgarne słowa, potok słów jakichś wulgarnych płynie z byle powodu, po prostu jakiegoś dotknięcia kogoś i momentalnie wywołuje to jakieś obsesyjne takie reakcja na drugiego człowieka. I często ci sami ludzie mówią tak, ta Biblia, to co to jest, to jakieś idiotyzmy tam są, jakieś, a ci Żydzi krwawe wojny tylko prowadzili. Tu jest napisane, małe dzieci nawet, ich Bóg kazał zabić. Tak? Że jest, często się pojawia taka rodzaj takiej propagandy. Tak? Teraz, czyli są bardzo złymi ludźmi i teraz, ale skupiają się na tym, ach, tu jest napisane, że całe narody ten ich Bóg kazał wyrzynać. Jest ich przywódca, Mosze. Pan Bóg mówi do niego, wydaj mu wojnę. Ten tu jest wspomniany Og, tak? I jest Sychon, król Amorytów. Wydaj mu wojnę. Ale Mosze tak rozumiał swojego Boga, jak jest powiedziane, że jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu, bardzo łagodny. Takie są niebiosa. Przyszedł i powiedział tak, pozwól mi, że przejdę przez twoją ziemię. Jeśli wodę, kupimy od ciebie. Żywność, kupimy. Jest powiedziane tak, że tak nienawidzili Izraela, że nawet nie chcieli zarobić na nich, bo byli gotowi nawet wodę kupować. Izrael był gotowy kupować nawet wodę. To nie chcieli na nich zarobić nawet, tak? Taką się nienawiścią do tego narodu kierowali, a Mosze im proponuje, pozwól nam przejść. Z gościńca nie zboczymy, za wszystko zapłacimy. Nienawiść tych ludzi nie pozwalała im, tak, na jakiekolwiek, jakieś takie miłosierne, współczujące spojrzenie na pojedynczego człowieka, czy na cały naród. I jest powiedziane, że dlatego zostali zniszczeni, że jakby zostało sprawiedliwie ocenione jakość ich i uznano, że tam są nawet małe dzieci popsute. Popsute do szpiku kości. Tak? Obcując w domach z nienawiścią rodziców, dziadków, jak uczy Tora, a czasami pradziadków. Małe dzieci już są popsute. Tak? Opowiadał w pracy chłopak, którego kuzyn najbliższy był w misji pokojowej w Iraku, naszych wojsk. I wrócił, tak, był człowiekiem pogodnym, wrócił z tej misji, nie szło się z nim porozumieć. Zamknął się całkowicie w sobie. Gdzieś go wysyłano do psychologów, do psychiatrów. Nie szło w ogóle z kontaktu z nim chwycić. Z przerażeniem się ciągle budził. Ciągle jakieś prześladowały go jakieś coś tam, ta przeszłość. I ten pan w pracy mówi tak, że raz jakby trochę tak się otworzył, mówi, że najbardziej przerażające było, że małe dzieci z karabinami chodziły. I że po prostu jakby oczy wokół głowy z obawą, że dziesięciolatek zaszczeli cię za chwilę. Że taki, żadnego szacunku dla życia. Tak. Nic po prostu. Nie? Takie już popsute, od małego popsute, będzie dorosły, nie będzie szanował niczyjego życia. Tak. Powie mu się, że trzeba kogoś zabić i on to zrobi, tak mu nawet powieka nie drgnie. Że zaproponowano im pokój i jak jest wyjaśnione, narody zostały usunięte z Eretz Izrael. Jehoszua syn Nuna tam wszedł i wydano im walkę, jak jest powiedziane, 32 królów obalono w kraju Kanaan. Jest powiedziane tylko z jednego powodu. Że nie chcieli przestrzegać praw Noacha. Oni nie chcieli żadnej moralności, żadnej etyki, żadnych praw. Po prostu tym swoim popsutym życiem chcieli żyć. Tak? I zostali jakby za to, ukarani. Tak? Że ta ziemia, jak jest powiedziane, nie została wydarta komukolwiek, tak jak to robią narody, że napadają na siebie, bo chce jeden nad drugim panować, tylko jakby zadecydowały takie kryteria, byśmy powiedzieli, prawdy, tego, co jest właściwe, a tego, co jest niewłaściwe. Moralność, te kryteria zadecydowały o tym, że te narody tak zostały tam pokonane i został zaprowadzony tam inny ład. I prorok Jeszaja tylko przypomina w bardzo surowych słowach, tak? Że ta ziemia jest czymś wyjątkowym na całym globie. Tak? Jak jest powiedziane, że w sensie geograficznym, jak wiele razy mówiliśmy, Mitzrayim jest niżej, Eretz Izrael jest wyżej. W sensie geograficznym, mówi Tora, pójdziemy w górę, do ziemi Izraela. I stąd jest powiedziane, że jest poziom duchowy, który się nazywa Eretz Izrael. Ziemia Izraela w sensie również duchowym. Tak? Że człowiek powinien ze wszystkich sił starać się zmieniać swoje cechy charakteru, przemieniać samego siebie, wznosić się wyżej, jak jest zawsze z pomocą Bożą. Tak? Jest powiedziane, że bez Pana Boga nie można tego osiągnąć. ale człowiek ma z całych sił starać się właśnie te wyższe poziomy, jak jest powiedziane, prawdy i sprawiedliwości osiągać. I jak jest powiedziane też, że niebo nie spogląda ani na ludzi, ani, jak jest powiedziane, na całe narody, nie spogląda surową sprawiedliwością, ale spogląda miłosiernie. Ale też jak rabin Dessler pisze w jednym ze swoich esei, że w pokoleniu pojawia się cadik i jedyne jego pragnienie serca to jest, żeby niebiosa spojrzały na to pokolenie, w którym on zachęca innych, żeby się do Boga nawrócili, żeby Pan Bóg spojrzał na całe to pokolenie z miłosierdziem. Taki, zacytuję jedno zdanie, jest napisane tak. Lecz jest potrzebna jeszcze jedna rzecz, aby tak ogromna zmiana w sposobie, w jaki Bóg patrzy na świat, mogła się dokonać. A wcześniej jeszcze jest napisane tak. Każdy człowiek, każde pokolenie i wszystkie pokolenia razem mają swój udział w celu stworzenia, jakim jest Kiddush Hashem, uświęcenie imienia Boga w zakresie, jaki każdemu przedzielił sam Bóg. I teraz, lecz potrzebna jest jeszcze jedna rzecz, aby tak ogromna zmiana w sposobie, jaki Bóg patrzy na świat, mogła się dokonać. Musi pojawić się tzadik, który jest gotowy na to, by, jeśli można tak powiedzieć, wezwać Boga do spojrzenia na świat z innej perspektywy. Tzadik ten musi być przekonany, że nie bylibyśmy w stanie przeciwstawić się ciemności, która spadałaby na świat, gdyby Bóg osądzał czyny ludzkie wyłącznie miarą surowej sprawiedliwości. I jak jest powiedziane, te siły zła się przyłączają. Żądamy śmierci tego człowieka. On bardzo źle postępuje, jemu się tyle szans dało i on je lekceważy, więc my żądamy jego śmierci. I teraz jakby tak jest jakaś duchowe zmaganie, byśmy to nazwali, również w tym świecie duchowym, świecie niebieskim. I jest powiedziane tak, że ciemność, tak, która, że spada na świat, gdyby Bóg osądzał czyny ludzkie wyłącznie miarą surowej sprawiedliwości. Jest on gotów, ten tzadik, tak jak Mosze, poświęcić samego siebie przez wzgląd na lud Boży Izraela. Czy w innym miejscu jest powiedziane, że może usprawiedliwić całe pokolenie. Że taki jest wpływ pojedynczych ludzi na kształt świata. My ufamy, że taki był wpływ ludzi, na narody Jeszuły z Nazaretu. My ufamy, że taki był życiodajny wpływ. I tu jest powiedziane, że w każdym pokoleniu, tak, przychodzą ludzie, jakby wzywają innych do tego, żeby swoje życie naprawili, że Bóg miłosiernie spogląda na człowieka i że to warto wykorzystać. Niech będzie Bóg między nami błogosławiony. Powstańmy do modlitwy.